Fala o crente que
Ale to było słabe klaśnięcie. Witajcie wszyscy w Fali Krytyki, czyli programie, gdzie dwóch typów nie zna się na kulturze.
Ale się o niej wypowie, bo nikt nam nie zabrania.
Dokładnie tak. Jak Karol dla mnie zabrania, to nikt nie zabroni. Z tej strony Mateusz Przybysz.
Z tamtej strony Jakub Remus. I dzisiaj, słuchajcie, nie powiem tego, co zawsze mówię. W zeszłym tygodniu udało mi się wybrać na Dune, więc dzisiaj nie będzie o niej. Jak coś.
Bo ja jeszcze nie byłem.
Dokładnie.
Ja idę jutro.
Nie byłeś?
Nie, jutro idę.
No dobra. Myślę, że będzie superancko.
To za tydzień pewnie, tak. Duna.
Ale zapowiem. Ale spoilery. Falokrytykowe spoilery.
Ale żeby nie było, w sumie nie wiem jak, żeby... Na razie mamy stuprocentową w tym sezonie muzykowość, bo mieliśmy jeden odcinek i oba wątki były muzyczne.
Dokładnie.
Także teraz trochę tutaj zamieniamy i będzie 50% w sumie. Znaczy, jeśli chodzi o odcinki, albo 33%, jeśli podzielimy.
Jeśli podzielimy tematycznie.
Tak, no dobra.
Dobra, tam.
Nieważne. W każdym razie nie będziemy dzisiaj o muzyce rozmawiać.
Tak.
Wręcz muzyka była w tym odcinku, raczej w planowaniu tego odcinka była pewnym problemem.
Można powiedzieć, że nawet antagonistą naszym dzisiejszym.
Tak, bo mieliśmy problem z doborem muzyki, jako że będziemy rozmawiać o pewnym serialu, o pewnej adaptacji i muzyka za cholerę jakakolwiek nam do tego nie pasowała, a OST nie dajemy, bo...
Nudy.
Nudy trochę.
No. W sensie, jak chcecie OST, to sobie sami puścicie, a tak to do radia wiecie jak jest, nie? Lipa trochę. Tu trzeba stymulację dopaminy, wiecie. Trzeba puścić Subway Surfers zaraz obok bycia w toalecie, nie? Żeby było ciekawiej. Takie życie ogólnie, że pędzimy z tym pędem dopaminowym. Dlatego dzisiaj, żeby już przejść do konkretów, Avatar The Last Airbender live action adaptacja.
Tak jest. I tak. Jako, że dla wielu i też dla nas jest to bajka, która się jest jakby źródłem tej adaptacji, jest częścią dzieciństwa.
No to dzisiaj muzyka będzie również częścią dzieciństwa. I nie będziemy chyba przedłużać, bo faktycznie tematów jest dużo, czasu jest mało. Zegar Mistrz Świata Purpurowy nad nami czuwa, więc Karol... Oczekujemy na kolaudację pierwszej piosenki.
Sometimes I don't make sense. I am what you never want to say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So I let go, watching you turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause you're all that I got.
Hear me out now. You're gonna listen to me like you're not. Right now. Hear me out now. You're gonna listen to me. Linkin Park Faint, utwór, który chyba każde dziecko mówiło, wiesz, 8 lat i ja, ale to jest mocne, chyba nie ma cięższych już piosenek, nie ma czego, nie ma cięższej muzyki na świecie. I to był, wiesz, pierwszy raz, miałeś 8 lat, czy tam 7, odpalasz MTV i leci właśnie Faint ze swoim bardzo fajnym, uważam, music video, więc takie core memory trochę się zostało. To była pierwsza myśl w ogóle, jaką miałem, kiedy powiedziałem o piosenkach, które mi się wyryły w dzieciństwo.
Zgodzę się, szczególnie, że dobrze wiesz, że zawsze się spuszczam regularnie od intro w tej piosence.
Tak, to prawda, ale ogólnie, no, nie jest to program o muzyce, ale powiem tylko tyle, że Hybrid Theory i Meteora, bardzo fajne albumy.
Jedyne dobre w sumie.
Zasadniczo to tak.
Jak taki prawdziwy stary dziad, tylko dwa pierwsze były dobre.
Tak, potem się skończyli.
Tak. Ale dzisiaj nie o muzyce.
Dokładnie. Dzisiaj, o, jak już wspomniałem, Avatar The Last Airbender live action adaptacja. I ja zanim zaczniemy, to chciałem ci powiedzieć, że z ciekawości, zanim obejrzałem sobie ten serial, to postanowiłem zrobić sobie rewatch OG Aanga.
Zrobiłeś cały?
Nie zrobiłem całego. Zrobiłem połowę pierwszego sezonu, bo gonił trochę czas, więc no, no niestety nie udało mi się skończyć, ale jakiś materiał referencyjny mam, dzięki czemu będę starał się jakoś porównywać jedno do drugiego dzisiaj.
Ja mam nadzieję, że dobrze pamiętam, bo obejrzałem chyba całość 3 razy.
O, okej.
Okay. I pewnie dużo pojedynczych odcinków jako dziecko na Nickelodeon, bo to tam, nawet pamiętam, jaki odcinek pierwszy obejrzałem.
No mów.
Z Boomim. To był pierwszy odcinek. I to był pierwszy raz, jak odpaliłem Nickelodeon w ogóle, bo tam jakieś w kablówce były zmiany, Jetixa wtedy zdjęli i tak dalej, pojawił się Nickelodeon u mnie. I pierwszy odcinek, co odpalam, i był odcinek z Boomim i pamiętam, jak Aang wisiał na tym kolcu takim, wyławiał ten klucz. To była pierwsza scena, jaką widziałem i wtedy obejrzałem cały ten odcinek, powiedziałem, ale super. I potem już znalazłem, o jakich godzinach to leci i już oglądałem regularnie.
Super. To jest właśnie znowu takie core memory, nie? Ja ogólnie nie miałem, jako za dzieciaka nie oglądałem Avatara ogólnie. Ja poznałem go dopiero, co ciekawe, w tym samym roku, w którym zaczęliśmy prowadzić Falę Krytyki. Dopiero wtedy obejrzałem go pierwszy raz. Więc ja jestem całkiem świeży, ale i tak uważam, że bardzo mi się podobało i myślę, że jak byłbym dzieciakiem, to byłbym totalnie zafiksowany.
Ogólnie, nie wiem, czy wiesz, jest taka historia, bo w oryginale głos do Ozaja podkładał Mark Hamill.
Nie wiedziałem, nie miałem pojęcia.
Czyli Luke Skywalker albo Joker, jeśli chodzi na przykład o gry Batman, albo bajki też z Batmana. I on powiedział, jak dostał pierwszy raz skrypt, że on miał wrażenie, że tą bajkę zdejmą po 4 odcinkach, bo jest za mądra.
Nie, nawet nie tyle, że za mądra, co jeszcze zawsze jest takie moje spostrzeżenie, że Avatar to jest bajka dla dzieci, która kuma, że dzieci to nie są totalnie głąby, tylko potrafią też skumać niektóre rzeczy, nie?
No dlatego to jest, wydaje mi się, że z taką subtelnością, w jaki sposób ta bajka przedstawia trudne tematy, bo są naprawdę trudne rzeczy w niej poruszane, to nikt czegoś takiego nie zrobił i dlatego ta bajka jest tak uwielbiana, mimo że ona chyba pierwszy odcinek został wyemitowany w 2005 roku.
Dokładnie, bo nawet to sprawdzałem, 2005-2008.
I dlatego Aang czy Korra też, bo Korra była hejtowana, ale myślę, że z biegiem czasu ludzie coraz bardziej też ją lubią. Ja miałem drugie podejście do Kory na przykład i spoko było, w sensie wtedy obejrzałem całość, bo za pierwszym razem chyba nie obejrzałem całości, bo to też jeszcze było chyba w telewizji, a nie na serwisach streamingowych, więc no ja jestem ogólnie fanem, to jest moja ulubiona animacja chyba ever, albo jedna z ulubionych i jeden pewnie z najlepszych seriali ogólnie telewizji, jaki widziałem w życiu kiedykolwiek.
To są bardzo duże słowa.
No i nigdy mi się nie nudzi i są takie aspekty w tej bajce, których wydaje mi się, że nikt nie potrafił tak przedstawić jak oni. I nawet powiem ci, na tej obrzydliwej adaptacji filmowej byłem w kinie.
Naprawdę?
Tak jest, to był 2010 rok, ja jako taki szczyl poszedłem na to do kina z kolegą i pamiętam swoje rozczarowanie. Pamiętam, że to jest chyba moje najgorsze wspomnienie kinowe, jakie miałem. Bo już wtedy, jako dzieciak raczej się jarasz tym, że jesteś w kinie po prostu.
Tak,
a
tak,
ja
tak,
pamiętam, jak mi się to nie podobało.
To jest straszne, bo jak ja miałem tam 10, 12, 13 lat, no to wiesz, wyjście do kina było takie wow, na dużym ekranie oglądanie, a ty pamiętasz nawet to, że byłeś rozczarowany.
Ja pamiętam, że byłem rozczarowany, bo ja wtedy jakoś w tym wieku w podstawówce zacząłem regularnie chodzić do kina, bo mój tata chodził często. Ja pamiętam, jak pierwszy raz byłem w kinie, miałem z 5-6 lat chyba. I pamiętam, jak na tym byłem, jakie czułem rozczarowanie i potem wróciłem do tego filmu i uważam, że to jest jeden z najgorszych filmów, jaki widziałem. Co jest bardzo subiektywne, ponieważ bardzo lubię tą bajkę i bardzo mi się nie podoba, co się z nią stało, więc przechodząc już do tej adaptacji Netflixowej teraz, bardzo się obawiałem jej.
Tak.
Ale wychodziłem też z założenia, że dobra, jest tak nisko barierka postawiona, jeśli chodzi o to, że może być beznadziejnie, że nie może być aż tak beznadziejnie.
Nie no, beznadziejnie mogło być, nie? Mimo
ale
wszystko.
Aż tak jak ten film, to się no, chyba nie da.
Wiesz, przed oglądaniem i premierą samą w sobie moje zainteresowanie na temat tego serialu live action było, no żeby nie powiedzieć, że znikome, to praktycznie żadne. Bo powiedzmy sobie szczerze, tak jak powiedziałeś, raz już przerabialiśmy live action Avatara i pamiętamy, jak się to skończyło. No ci, co nie pamiętają,
to wam zazdroszczę.
Nie próbujcie, bo naprawdę nie warto.
Nie, nie warto, to jest okropny film.
Chyba, że jako zabawę na imprezie tematycznej.
Nawet nie wiem, czy jako to.
No i poza tym nie mogę ukrywać wiecznie, choć pewnie da się to rozpoznać, ja jestem starym zgredem i okropnym boomerem, jeśli chodzi o adaptacje live action. Uważam, że niezwykle rzadko wychodzą dobre adaptacje live action. To jest trochę jak z gra adaptacjami. Wiesz, wszystkie produkcje na kanwie gier robione wychodzą bardzo słabo. Ja nie jestem fanem robienia live action, jeżeli nie masz faktycznie ciekawego pomysłu na zrobienie tego.
Ja się zgadzam. W sensie są dobre adaptacje, ale te Netflixowe akurat na razie im nie wychodzą. Szczególnie jak biorą bajki albo anime, bo zepsuj Death Note'a. Z takich, co ja, mnie to obchodzi, bo podobno One Piece jest spoko,
też
ale ja nie
no,
oglądałem One Piece'a, więc się nie wypowiem. I zepsuli mi Cowboy Bebop. To mnie bardzo bolało i w sensie ja się spodziewałem, że będzie źle, ale no było średnio, o, było
nędznie. Nie było tragicznie, ale
nie,
było średnio.
Bo przy Death Note to jest tragedia, ale przy Cowboy Bebop jest po prostu słabo, jest tak nędznie, średnio, nie warto po prostu. I już przechodząc do tego Avatara, jakie twoje pierwsze są, nie wiem...
Wrażenia? Coś
takiego? Może tak, no.
Wiesz co, ja w ogóle zacząłem moje...
Bo nie wiem, od czego chcemy właśnie zacząć, bo ja mam dużą listę, co mi się podobało
i co mi się
nie podobało. I goni nas trochę czas, jak powiedziałeś, tu będzie dużo rzeczy do omówienia. I nie wiem, od czego zacząć. Czy od ogólnych wrażeń zaczynamy, czy lecimy...
Ja ci powiem od ogólnych wrażeń tego, co inni przede wszystkim czuli, bo zerknąłem sobie na Rotten Tomatoes, zerknąłem sobie na Filmweba.
O, jak przeczytałem, co inni czuli, to mogłem mieć własne zdanie.
Nie, w sensie, bo...
jak to nie?
Ja już miałem swoje zdanie wyrobione na ten temat, ale stwierdziłem, że zobaczę, jak tam się ludziom podoba. No i powiem ci, kurde, jestem zaskoczony. Średnia ocen, oscylująca na granicy od 7 do 7,5, na Rotten Tomatoes audience score 75%, i byłem naprawdę bardzo zaskoczony, bo spodziewałem się, że to będzie tragedia, że to będzie kaszana totalna. Ja byłem bardzo sceptyczny na punkcie
tego. Ja właśnie
tego
zauważyłem po pierwszych komentarzach gdzieś, że ludzie są chyba w miarę zaskoczeni pozytywnie, ale też wydaje mi się, że ten próg był bardzo nisko postawiony, szczególnie, że były tam doniesienia z planu, że po pierwsze oryginalni twórcy odeszli w trakcie tworzenia, że im...
Bo stwierdzili, że to nie jest to.
Tak, że to nie jest to, jak oni by chcieli to zrobić, więc to jest jakby pierwszy red flag.
Mm-hmm.
Potem doszły, że duże zmiany są przy postaciach, tam było o Soce dokładnie powiedziane, że będą w jego kontekście duże zmiany. To widziałem, też się spotykało z bardzo negatywnym rozgłosem. No ale przyszedł ten serial, no ja mogę powiedzieć tyle, że nie ma takiej tragedii, jak przy filmie Shyamalana? M. Night Shyamalan?
No, chyba Shyamalan, no. Coś takiego.
Okej. Okay. Jeśli przekręciłem, to przepraszam. Ale dobrze też nie jest. To jest takie moje zdanie podsumowujące to.
Zaczynamy od podsumowania. Pięknie.
Że... Albo zdanie wyjściowe do tego i zaraz wytłumaczę, no, o
dobra,
co mi chodzi.
No, ja powiem w takim razie, żeby też wchodzić już w to powoli. Jest średniawa.
Tak.
Po prostu jest średniawa i nazwać to więcej niż średniakiem to przesada. I możemy zacząć, co nam się... Czy dłuższa lista jest od tego, co tobie się podobało, czy nie podobało?
Nie podobało się. Jako stary, zgryźliwy dziad, który obejrzał, tak jak powiedziałem, chyba 3 razy całość pierwszą, to dużo rzeczy mi się nie podoba.
To spróbujmy zacząć od tego, tak, co się podoba w takim razie, żebyśmy mieli potem furtkę po przerwie na... większą gadaninę.
Dobrze. To jeśli ja mam powiedzieć takie pierwsze rzeczy, to on przede wszystkim duży budżet był na pewno w to włożony, więc widać to po efektach, po scenografii, po scenach walki, jak są zrobione.
Też...
To jest okej. Okay. Sceny walki w większości, bo mam jedną, która mi się strasznie nie podobała, ale to potem.
Ciekaw jestem, czy zgadnę, która to.
Ale efekty, scenografia, super. Świat jest tak dobrze oddany, to, co jest w bajce, jest tu tak dobrze przedstawione, tak do szczególików wręcz.
Tak. Tak, dokładnie.
I to jest bardzo na plus. Widać, że na to był nacisk położony i to się udało, tak? Jeśli chodzi o charakteryzację, to w większości przypadków jest to dobrze zrobione i w przeciwieństwie do filmu Shyamalana, no, nieważne.
No, wiadomo kogo.
Dobór aktorów pod względem odwzorowania ich do postaci z bajki w większości też jest dobrze zrobiony. W sensie ci aktorzy rzeczywiście przypominają te postacie, co się wiąże też z dobrą charakteryzacją. Ale też jeśli chodzi o ich rasę, to są
dosyć istotne rzeczy.
Dopasowani, tak? Bo to był też problem wobec tego filmu, że bajka przedstawia bardzo różnorodność rasową, a w filmie byli same białe postacie.
Same białasy.
Oprócz Zuko, bo tam grał go Dev Patel. Co w ogóle też nie pasuje do tego, ale to nieważne.
Znaczy, ja w ogóle na temat wideo też chciałem powiedzieć, to jest naprawdę rzecz, którą odwalili Picobello, bo przede wszystkim zauważyłem to na zbrojach, wiesz, na ubraniach. Ubrania plemienia wody są perełka, bardzo ładnie. Ubrania, zbroje ten narodu ognia, super, naprawdę świetnie. Iro, Zuko, ubrani są w bardzo dobre, bardzo dobrze odwzorowane ubiory, więc tutaj nie ma się co przyczepić. Do CGI no jest jeden moment, który mi się nie podoba, to są ogólnie istoty z CGI, w sensie właśnie Appa albo ten tam...
Momo,
nie podobają mi się, widać, że to jest sztuczne, bo czasami CGI jest tak dobre, że tego nie widać aż tak mocno, a tutaj to widać.
Przy appie to widać czasami, no. Tak. Jak on się porusza, to...
Ale mówię, poza tym CGI na przykład efektów walki, efektywność tych walk, super.
Tak, jeśli chodzi o walkę, to ja byłem wręcz zaskoczony, bo ogólnie intro to taka rzecz, którą też chciałbym nadmienić ze zmian fabularnych wobec bajki, która mi się podobała, to intro. Że było to wprowadzenie, jak naród ognia najeżdża świątynię powietrza. Dużo ilości ludzi się to nie spodobało. Ja uważam, że to jest okej. Okay. To nic nie, jakby nic drastycznych zmian to nie wprowadza, a pokazuje tą taką brutalność narodu ognia już na samym początku, więc rozumiem takie rozegranie i wyglądało to całkiem nieźle i mieliśmy też przy okazji możliwość zobaczenia, jak wygląda ten bending tutaj, jak się chłopaki tam
Się klepią, ale wiesz co, mi się to podobało, ale mi się podobało tylko z formy zamysłu, a nie z formy wykonania. Zamysł był super, wykonanie o wiele gorzej, ale ogólnie samo to, że się w ogóle to pojawiło, fajnie.
Z takich rzeczy, co mi się jeszcze podobało, to muzyka była okej odwzorowana. W sensie muzyka stanowi bardzo dużą rolę w bajce. No i widać, że oni tu za bardzo nic nie zmieniali, tylko próbowali odwzorować to tak, jak było. Ta muzyka nie odgrywa tutaj chyba aż takiej roli. Ja na nią nie zwracałem większości uwagi. Ale była. Słyszałem, że to jest praktycznie to samo, więc okej. Nie mam wobec tego jakichś problemów. I jeszcze co do tych... Przepraszam, rozwiązań fabularnych, które mi się podobały, a nie zostały zastosowane w bajce, to tak wymienię. Oprócz tego najazdu, pogrzeb Lutena, który był pokazany jako wspomnienie, super scena.
Tak, to jest rzadki
trochę
przykład.
Trochę wyprzedzenie tego, co jest normalnie w drugim sezonie w bajce, ale okej.
Okay. Mi to w ogóle nie przeszkadzało. Właśnie
nie, w sensie
uważam, że...
Świetna scena. Też pokazanie Iro z zupełnie innej strony i trochę też pociągnięcie tej relacji między nim a Zuko.
Też scena na przykład taka dodana, to ten 41 Dywizjon, w sensie mówienie o tym, że oni zostali ocaleni przez księcia Zuko.
No, to też było dodane.
Bardzo fajny wątek. Podoba mi się to, że w taki sposób rozwijają trochę bardziej postać. Ogólnie bardzo mi się podoba, w jaki sposób relacje są przedstawione.
Ja zależy.
Okej.
Okay. Jest jedna relacja, która jest dobrze przedstawiona i to jest Iro i Zuko, według
właśnie
mnie.
Właśnie, uważam, że Iro i Zuko to jest relacja, która została przedstawiona zdecydowanie lepiej niż przynajmniej w pierwszej księdze animowanki, dlatego że wydaje mi się, że charakter taki poważny, który został objęty przez twórców, z tego co dało się zauważyć, sprawia lepsze wrażenie, że taka poważna relacja, taka dojrzała między Iro i Zuko, lepiej oddziałowuje, szczególnie właśnie, kiedy używa się trochę bardziej patetycznej muzyki, trochę bardziej takich patetycznych, życiowych przykładów, więc to cymesik na plus. Bardzo fajnie. Ale co do audio, to też będę miał do powiedzenia, ale to w drugiej części dopiero.
Okej. Jeszcze grę aktorską bym mógł pochwalić. Z tym, co mieli do zagrania, w większości sobie poradzili. Właśnie tu na pochwałę zasługują na pewno właśnie aktor, który gra Zuko i nie pamiętam, jak on się nazywa, już sprawdzam, Dallas Liu, Daniel Day-Kim, który gra Ozaya, bo świetnie wygląda w tej roli.
No, no.
oraz aktor, który gra Iroh, czyli Paul Sun Hyung Lee. Myślę, że to jest taka trójka, która według mnie najbardziej zasługuje. I jeszcze Ian Ausley, który gra Sokę, bo to jest Soka. W sensie z wyglądu jest świetnie dopasowany i mimo, że ta postać jest trochę obdarta z różnych rzeczy, to uważam, że on sobie z tym bardzo dobrze poradził, z tym, co jakby miał do zrobienia.
On sam może tak, ale scenarzyści nie.
Nie, no to dlatego mówię, że z tym, co mieli do zrobienia, bo to, że postacie są obdarte z niektórych rzeczy, to ja przejdę w drugiej części, chyba mam o tym najwięcej napisane.
Ale jeśli chodzi o Iroh, to jego bym tam nie wrzucał. Wrzuciłbym tego, który grał generała Zhao. Generał Zhao uważam, że został zagrany lepiej niż w animce.
Ja nie, bo to też jest problem tego, że Zhao jest zupełnie inną postacią w anime niż tutaj.
Też prawda, ale mi się o wiele bardziej podobało to w ten sposób, bo naprawdę trzeba przyznać, że dał z siebie wszystko.
Nie, tak, tutaj. Jeśli chodzi aktorsko, to naprawdę było w porządku. I to chyba tyle z plusów, co mam wpisanych w tym momencie. Może mi coś jeszcze przyjdzie do głowy, ale możemy przejść do tej drugiej części.
Możemy na razie może do jakichś neutralów przejść. Drugą część myślę, że zostawimy na przerwę. Znaczy po przerwie.
A, no dobrze. Wtedy.
Jeśli chodzi o neutral, no to właśnie na temat tego audio coś powiem. Nie wiem, czy lubię, nie wiem, czy nie lubię, bo na przykład wersja Leaves from the Vine, tej piosenki właśnie, czyli tej pieśni ludowej, która gra podczas pogrzebu Lutena, ta wersja tutaj bardzo mi się nie podoba. W sensie to jest taka próba pójścia trochę na łatwiznę, jakieś używanie cinematic instrumentów i wypada to ogólnie średnio. Według mnie wersja, która używa ludowych instrumentów azjatyckich, wychodzi o wiele lepiej i nawet powiem ci, że byłem w stanie uronić łzę podczas oglądania Anga oryginalnego. Tutaj było fajnie to zrobione tylko grą aktorską, ale audio średnio.
A, jeszcze do gry aktorskiej. Aktorka, która gra Kyoshi. Boże, nie Kyoshi. Wojowniczka Kyoshi, Suki.
Suki.
To jest w ogóle, ona jest urodzona w Polsce, to tak by the way.
To też mi opowiadała jedna osoba.
Miała bardzo krótką rolę. I też ta postać troszeczkę ją pozmieniali, ale świetnie zagrała. Skupiała całą uwagę wokół siebie. I z takich zmian jeszcze tych fabularnych, to pojawienie się Kyoshi na wyspie Kyoshi. To było badass i to było bardzo spoko.
Zrobione dobrze, po prostu pasowało w kontekście.
I pasowało do Kyoshi ogólnie, że ona zrobi jakby wszystko, żeby obronić tą swoją wyspę. Co okej. Okay. To dobrze serialu, to ci się udało.
Dobrze serialu, super.
Ale co do Kyoshi też będę miał coś innego do powiedzenia.
Zresztą mi się ogólnie, niektóre zmiany na przykład bardzo mi się podobają, niektóre są na plus,
te,
nie?
Co wymieniłem, to są na plus. I problem zaczyna pojawiać się dalej, jak już bo ogólnie dwa pierwsze odcinki to mi tak w porządku minęły. Tak kurczę, tym całkiem nieźle idzie, nie? Nawet tak pod wrażeniem byłem.
Da się zrobić wkrętę, nie?
Tak. Od trzeciego zaczynają się schody.
I wiesz co? Myślę, że to jest dobry moment, żeby to uciąć i pozwolić sobie na później. Więc Karol, następny utwór to jest Red Hot Chili Peppers z Kartisiu.
Czyli zostajemy w klimatach nostalgicznych.
Tak, więc zapraszamy do was do kolejnego utworu.
With the birds I share this lonely view. outspoken with a broken jaw. Step outside, but not to brawl. And autumn sweet wind, call it fall. I'll make it to the moon if I have to crawl in. With the birds and shades alone,
Yo, tu Astma, to jest Fala Krytyki. Zapraszamy serdecznie.
Prawda, Astma, zapraszamy. Nie muszę przestać to robić. Jezu, to jest taki odruch już dla mnie. Nie, ale...
Bezwarunkowy.
Naprawdę, ja już nie panuję nad tym kompletnie. Słyszę, zapraszamy, albo jak słyszę, że ktoś mówi o Fali Krytyki,
musimy po prostu twój mikrofon wyłączyć na ten moment wejścia.
Albo tak, wiesz...
Chyba, że będziesz do mojego się dać.
Czekaj, przerywać trzeba. Przepraszam. Także druga część, jak mówiłem, będzie poświęcona bardziej na rzeczy negatywne.
Tak, teraz hejcimy.
Trochę tego jest, nie ukrywajmy.
Coś już nam się ulało troszeczkę boczkiem, tu z jednej, tu z prawej.
I no, nie ukrywajmy, bo powiedziałeś, że do drugiego odcinka jest okej.
Okay. Tak.
Co się dzieje w trzecim odcinku i dalej?
No jest Omaszu, pojawia się Omaszu, fajnie. Fajnie, dopóki nie zobaczysz, że z jakiegoś powodu tam jest las w ogóle.
Fajnie, że tam jest, okej, okay, jest tam las, jest tam jet. Jest tam...
Mechanik, jeszcze jest wątek. Tak, jeśli chodzi o Omaszu, to są dwa odcinki poświęcone Omaszu, gdzie w bajce był tylko jeden i był poświęcony tylko relacji Anga z Bumim i tym wyzwaniom Bumiego, tak? Dla
tak,
Anga.
Tak, tak.
Tutaj mamy Bumiego, Jetta, mechanika...
Śpiewaków tunelowych, Jaskinie Miłości.
Tak, Jaskinie Miłości. Pojawia się tam też Zuko i Airo.
Nie wiadomo w ogóle skąd. Tak po prostu se przyszli, tak o...
Tak, i jest jeszcze wątek tego, że Airo, ten co był dalej, że Airo zostaje złapany i eskortowany przez żołnierzy
Królestwa Ziemi.
Co też jest w ogóle spoko tym, z tych takich dodatków, ta rozmowa Airo z tym jednym z żołnierzy.
Z dowódcą, no. No
tak,
no.
Że przedstawia się Airo jako tego zbrodniarza wojennego. To był taki ciekawy dodatek do tego. Ale wracając do tego cholernego Omaszu, że tego jest po prostu za dużo... I ta ekspozycja tam jest taka okropna, już po prostu połączenie tych wątków i rozdzielenie ich na każdą postać, gdzie Ang ma dwa, bo nie dość, że się ugania z Zuko po Omaszu i tam jest scena walki z Zuko, gdzie z Zuko wychodzi też taki trochę buc, bo mówi, że bez magii ognia cię rozwalę, bo nie może bendować tam.
Jesteś takim super, jestem takim super koksem, takim gitem. No i...
No się nie udało.
No nie był gitem.
No. Ale to pasuje do tego Zuko z samego początku
tak,
bajki
tak,
też,
tak, jasne.
Więc spoko. Tam jeszcze gdzieś się Zao przewija, no strasznie dużo jest tego w tym odcinku. Zaczyna tego głowa w ogóle boleć i nie chce się już dalej oglądać.
To jest tak, że oni trochę jakby chcieli upchnąć 2 godziny w godzinę?
Tak, w sensie ja rozumiem, że wątek Jetta... Może nie jest jakiś najważniejszy, ale jest lubiany ten odcinek z Jettem.
Jest dość istotny dla późniejszego rozwoju pewnych
wydarzeń.
No tak,
wydarzeń, no bo Jet potem wraca, tak?
Tak,
i
tak,
Mechanik
tak.
też potem wraca, więc rozumiem, że chcieli to upchnąć. No a Bumi jest, w sensie, no jest pojedynczą postacią, jeśli chodzi o odcinek, ale jest bardzo ważny też dla fabuły potem.
Tak.
No i samo Omaszu, bo Omaszu potem wraca, tak? Więc no szkoda, że tak to potraktowali. Że ja mam wrażenie, że od tego momentu coraz bardziej jest tego wpychania właśnie, że
też
pierwsze dwa odcinki są tak, wiesz, tam są zmiany, ale jest to ten kor tego, tak? Że w sensie mi się podobało na przykład to, że odcinek z początkowy pilot, gdzie Ang jest znaleziony i to, że oni lecą do Świątyni Powietrza, było w jednym odcinku. To było spoko. To było
zachowana taka ciągłość,
tak.
nie?
Potem była Kyoshi i było też tam spotkanie Zuko z Zao pierwszy raz, tak? Okej, to też było w porządku, jeśli chodzi o połączenie tych wątków. Tam był problem tego, że w końcu Zao zaatakował Kyoshi, a nie Zuko.
Hmm.
Do czego przejdę przy postaciach jeszcze.
A tego tam będzie...
Ale wracając do tego Maszu, to jest po prostu za dużo. I przechodząc do postaci, Bumi został tak obrzydliwie skrzywdzony w tej bajce, że mi jest miło po prostu przykro, oglądając to.
Wiesz co? Może ja zacznę od takiej małej listy. Czekaj, teraz tak rozwijam taki cały pergamin. Pergaminisko, na którym są zapisane postaci, które zostały odarte z samych siebie. Czyli Soka, uważam, że Katara. Bumi, Ang trochę też, ale Ang jeszcze Ang, tak powiedzmy akceptowalnie.
Azula.
Iroh, bo jestem wściekły na to, jak zrobili mojego My Boy Iroh.
Trochę Zuko, chociaż Zuko, ja uważam, że jest pewna jedna rzecz, która mi się nie podoba, która jest ważna ogólnie, ale on jeszcze jako tako został przedstawiony, no i jest dobrze zagrany, uważam, że chyba najlepiej ze wszystkich postaci.
Też uważam, ale to może dlatego, że ma najbardziej kozackie walki.
No
ruchy.
I właśnie Bumi, Boże...
No Bumi to w ogóle został zamiast być przyjacielem Anga, to stał się starym zgorzkniałym z Gredem.
Tak, w ogóle zupełnie inaczej to przedstawili, jakby te zadania Bumiego w bajce miały zupełnie inny cel niż miałem tutaj i teraz one po prostu nie mają sensu.
I w ogóle było takie... Podsumowanie jego wątku wygląda tak. Bumi mówi, wykonaj wybór, śmierć jednego albo śmierć drugiego, a Ang na to mówi... I z pomocą przyjaźni mogę zrobić więcej. I to jest naprawdę? To jest przekaz tego odcinka?
Ja nie będę teraz tłumaczył, czemu w bajce Bumi miał sens, a nie, a teraz nie ma, bo
nie ma,
szkoda
nie ma
to czasu.
Tak.
Zresztą jak ktoś ogląda, to dobrze wie, jak ważna jest to postać i co miał Bumi rzeczywiście przekazać Angowi, czemu te zadania wtedy miały sens, a teraz już nie mają. Bo no, jakby odarli tą tajemnicę, kto to w ogóle jest na
tak.
początek. Sens cały, że Bumi chciał pokazać Angowi, jak być awatarem i tak dalej. To, że właśnie on miał poznać, kim on jest i tak dalej. To, że ostatnie zadanie to było, jak mam na imię. No. I to, że on chciał się z nim ostatni raz w życiu pobawić, tak?
To wiesz, to się ogólnie z perspektywy na przykład bajki wydaje trochę takie głupie, naiwne, ale też takie... No to był charakter Bumiego, o to w nim chodziło.
A tu, no tutaj totalnie zostało to obdarte i jeszcze w międzyczasie mamy tego Jetta i mamy tego mechanika, gdzie to też jest, ten syn mechanika mnie tak denerwował w ogóle.
A wiesz, co mnie denerwowało?
Nie wiem czemu, on mnie po prostu tak denerwował. Już nie chcę nawet mówić, jak bardzo mnie denerwowała cała ta scena w Jaskini Miłości. Muzycy super odegrali, bardzo mnie śmieszyli, ale
właśnie
to, że
ta
cały kor tej jaskini zmienili, bo nie chcieli wprowadzać wątku romantycznego Anga i Katary, no bo to są dzieci, ale jest wątek romantyczny między Suki a Soką, gdzie tam jest chyba 2 lata różnicy.
Ten wątek.
Więc nie wiem... I to, że Katara poszła... Ja w tamtym momencie zrozumiałem, czemu mi się ta Katara nie podoba. Bo tam ona zaczęła jęczeć strasznie w tej jaskini, że ty mnie tak traktujesz jak młodszą siostrę. Właśnie nie. W bajce było na odwrót. Bo to Katara jest tą matczyną, upartą.
Tą taką matczyną figurą.
Zawziętą, tak.
Dla drużyny.
Nawet było coś takiego powiedziane w bajce, że Soka, gdy... wyobraża sobie swoją matkę, to widzi twarz Katary i tutaj ta Katara w ogóle tego nie ma. Katara jest najbardziej useless z tej całej trójki. Została obdarta ze wszystkich swoich takich charakterystyk. To, że nie ma tej sceny, kiedy ona kradnie ten zwój zwój magii wody, a ona go dostaje od babci, to jest urwanie jej character traitu, bo to, że ona go ukradła i sobie go zabrała i zabrała go dla siebie, nie dla Anga, to była jej rzecz taka. Wtedy zaczęliśmy poznawać tą Katarę.
Wiesz co, dla mnie w ogóle scena w jaskini jest tak irytująca, bo to jest jaskinia kochanków.
Tak, a idzie tam brat i siostra.
Już, ale wiesz, nawet pomijając ten etap, nie? Jak to jest możliwe, że ten kreto coś tam, badger mole, nie pamiętam jak to jest po polsku. Jak to jest możliwe,
kretoborsuk.
Że... Kretoborsuk, o właśnie. Jak to jest możliwe, że kretoborsuk skumał, że oni się kochają, dopiero jak złapali się za ręce? Dlaczego on... Dlaczego moc miłości jest pokazana tylko przez złapanie za ręce? I dlaczego w jaskini kochanków, brat i siostra? Wiadomo, że miłość ma różne te obrazy
Sweet
i tak dalej.
Home, no,
właśnie chciałem mówić, że scenarzysta to chyba z Alabamy pochodzi trochę. I ja byłem tak wkurzony po prostu na to, bo to było tak zrobione już, a oni nie mogą zginąć, plot armor, niech się chwycą za ręce i mamy załatwioną sprawę. Koniec wątku.
To już mogli tego w ogóle nie wprowadzać.
Mogli zrobić tak, że idą z Angiem, a Ang się z nimi rozdziela po
zresztą
prostu.
Zresztą oni wrócą do Omaszu i wtedy można wprowadzić wątek jaskini. Szczególnie, że on właśnie nie był w tym momencie jakby w bajce, tylko on był w drugim sezonie, tak?
Tak mi się wydaje też, no. Chyba tak.
Nawet jeśli nie był w tym odcinku, nie był w tym momencie, to wszystko, co się działo w Omaszu, było znacznie wcześniej niż ta jaskinia, a tutaj mamy ją teraz wypchniętą, bo już jak jesteśmy w Omaszu, no to wepchnijmy też jaskinię, przecież wepchnęliśmy już tam 1000 wątków, no to czemu jeszcze nie jeden?
To jeden ich nie zaboli. Więcej wątków, Omaszu wytrzyma.
Jeszcze Cabbage Guy, ale on był tam rzeczywiście.
No to, ale Cabbage Guy jest po prostu, wiesz, takim gimmickiem, to tam spoko. W ogóle, wiesz, pierwsze odcinki to w ogóle trochę próbują według mnie odnaleźć swoją tożsamość. One tak, wiesz, szukają...
Dla mnie ten serial w końcu nie ma tej tożsamości. Nie,
dla mnie to jest tak, że one balansują na granicy śmieszności i powagi.
Mi w ogóle brakuje humoru w tym serialu.
Ja do tego zaraz przejdę też. Wiesz co, bo mój problem jest taki, że pierwszy, drugi, trzeci jeszcze odcinek szukają tożsamości. Czy chcą być śmieszne, czy chcą być jakieś widowiskowe, czy coś. Potem on znajduje, że chce powagi. Najbardziej idę w tą poważną stronę. A trzeci i czwarty odcinek to w ogóle było takie coś, że siedzę i mówię, kurczę, Bollywood. Trochę daje mi to taki vibe Bollywood. Brakowało mi, żeby tylko, wiesz, jak była ta walka Zuko z Angiem, żeby z tyłu tam tańczyli kankana w tych sukniach swoich.
O, matka mi zmarła. O kurczę, zatańczmy.
No, coś mniej więcej takiego. I miało być poważnie, trochę śmiesznie, wyszło kompletnie nijako. Tak jak powiedziałeś, tożsamości brakuje.
Brakuje tożsamości, brakuje żartów, bo jakby i tego dziecięcego podejścia, bo to jest bajka o dzieciach i tu jest ciągle podkreślane, że Ang mówi, no bo ja już nie mogę być jak dziecko. A dlaczego nie mogę być jak dziecko? Ale nie było widać tego Anga, co jest jak dziecko. Nie było ani pingwinów, ani nie było tego grania w tą piłkę jakąś lotną. Nie było i ujeżdżania smoka, czy tamtego węża wodnego na Kyoshi. Nic z tego nie było, więc my nie widzimy tego Anga, nigdy tego dziecięcego, tego, co jest tym dzieckiem, bo ma 12 lat i chce się pobawić jeszcze. I tego nie widać, tylko widać, jak Ang o tym mówi. I to jest kolejny problem i to jest chyba obok postaci, których twórcy albo nie zrozumieli, albo im się nie chciało ich dobrze przedstawiać. Za dużo z ekspozycji. Po prostu serial macie za debila.
Tak,
macie za okropnego debila, który nic nie zrozumie i jest ogrom niepotrzebnej ekspozycji. Zauważ, ile razy jest powtarzane, że jestem awatarem i mogę panować nad 4 żywiołami. Super, załapaliśmy już to na intro, okej? Okay? Nie musicie powtarzać tego za każdym razem, kiedy ktoś mówi o Angu, że on jest awatarem i on ma 4 żywioły i ma pokonać Władcę Ognia, coś tam.
Już najgorszy problem z ekspozycji to jest właśnie ostatni odcinek, kiedy jest znowu, wiesz, ten recap.
Plemię wody to jest tak obrzydliwa ekspozycja.
Wiesz, a to jest ten recap rozmów ze wszystkimi awatarami i każdy awatar mu powtarza, słuchaj, musisz podejmować trudne wybory.
Ja w ogóle, oni tak sobie zrobili pod górkę tym wątkiem, że on może rozmawiać z awatarami tylko przy ich posągach. Po co? Po jaką cholerę? Sobie tylko utrudniacie, bo przecież Ang potrafił rozmawiać z nimi tak z bomby.
Ang miał połączenie duchowe, ale widocznie no niektórzy przespali ten moment. Nie?
On potrzebuje słupa po prostu, żeby się połączyć, tak? Bo nie wiem, sygnału nie ma. Nie wiem. Głupie to było strasznie i sobie tylko pod górkę tym zrobili. Myślę, że oni to w ogóle wywalą przy następnym sezonie.
Możliwe, ale w ogóle co do samej ekspozycji, najgorsza, najbardziej obrzydliwie zrobiona postać według mnie to nie jest Katara, tylko Soka. To, co zrobili z My Boy, to jest po prostu masakra, bo nie spodziewałem się, że Soka może być nieśmieszny. Bo chyba zapomnieli o tym, że Soka ma być trochę
mnie
śmieszny.
Mnie troszeczkę śmieszył czasami.
Nie, nie.
W sensie bo... te żarty były sokowe.
Dla mnie to jest rzucanie one-linerami jak bohaterowie z Neo Marvela. W sensie
tak,
ma
tylko,
być śmiesznie.
Soka na początku rzeczywiście jest takim trochę goofy postacią. On potem zyskuje bardzo. Ja mam nadzieję, że tak będzie. Tutaj ja nie uważam, że go dobrze przedstawili. Uważam, że nie zrobili mu aż takiej krzywdy, jak się bałem, że zrobią po tych doniesieniach, ale ta relacja z Suki dla mnie jest strasznie poprowadzona.
Wyciągnęli mizoginię i seksizm z niego przede wszystkim. To było, według mnie, to jest zaskakujące może to, co powiem, ale uważam, że to była bardzo ważna część jego charakter buildingu.
Ważna część, bo on jakby na własnych błędach uczy się, że to nie jest okej.
Okay, tak, tak.
Że takie podejście, to, tak jak było właśnie wobec Kyoshi, wobec wojowniczek Kyoshi, że baby, ha, 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 ha.
No, dokładnie.
No i potem dostaje oklep od nich i uczy się tego, że wcale tak nie jest, że to tak nie działa. I tego tutaj nie ma.
I tego bardzo według mnie brakuje, bo szczególnie w momencie, w którym mamy właśnie, wiesz, takie trochę, no nie, moje ulubione, poprawność polityczną i tak dalej, to by bardzo pasowało tutaj. Tak, nie trzeba było tego
zmieniać.
Tylko
właśnie chodzi o tą ekspozycję, że twórcy traktują nas jak debili i wrzucają wszystko od razu i nie dają nam tej możliwości, żeby ci bohaterowie przeszli jakąś przemianę albo coś takiego, bo się boją, że po pierwszym odcinku ktoś nie skuma albo się obrazi. Nie wiem, jaki jest, tak może tak być. Dlaczego Zuko już od drugiego czy pierwszego odcinka, my już wiemy, że on będzie miał tą przemianę. To tak nie było w bajce. W
Dokładnie.
Bajce Zuko jest złolem przez kilka pierwszych odcinków i dopiero potem widać, że on ma, że Iroh chce mu coś przekazać, tak? Że on może mieć tą zmianę charakteru. I Zuko ileś tam razy idzie w tą, idzie w tamtą. Czemu jest ta cała rozmowa Aanga z Zuko po tym, jak Zuko go uwolnił z tego więzienia? Ekspozycja niepotrzebna, w bajce oni po prostu siedzą, Aang opowiada mu o kuzonie, że miał takiego kumpla i że wydaje mu się, że on by się mógł z Zuko dogadać, gdyby byli w innym czasie, a Zuko bez mówienia nic od razu go atakuje. I to dla mnie było więcej niż ten cały z***ny dialog tutaj, który jest głupi.
Przepraszamy, Karol, to nie było celowe. To wiesz, uniesienie, tantrum. Kontynuuj.
No, to... Tak, i oprócz ekspozycji, to właśnie lenistwo twórców, bo dlaczego, z jakiego innego powodu już na samym początku pojawia się Olej i Azula?
Ja...
Bo twórca traktuje nas jak idiotę,
że
jesteśmy niecierpliwi
nie zapamiętamy
i
tego.
Nie zapamiętamy tego, więc Olej dostaje scenę co odcinek, co jest głupie, bo Olej w bajce, jego twarz pojawia się dopiero w trzecim scenie, my wiemy, że on jest, ale jest ten tajemniczy.
Jest cieniem. Przede
tak.
wszystkim.
I to jest super. Azula pojawia się dopiero w drugim sezonie. Coś tam jest wzmianka, że on ma siostrę, ale jak ona się pojawia, to jest...
To jest po prostu coś innego. Tak. Czujesz to, nie?
A teraz w drugim sezonie my już wiemy, że będzie ta Azula, która... O Jezu. W ogóle to nie jest Azula.
Stary.
Zaczynając od tego, że aktorka jest według mnie źle dobrana, ale na to przymknę oko, tak? Bo to, jak postać jest napisana tragicznie. Azula, wchodząc do drugiego sezonu w bajce... jest od razu Fred, od razu jest przerażająca, jest pewna siebie, niesamowicie też taka narcystyczna i świetna postać napisana. Ona dopiero potem też ma swoją drogę, tak, że ona zaczyna mieć problemy
psychiczne
ale
no.
to nie jest od początku. A tutaj mamy jęczącą Azulę, która mówi od razu, że tata nie daje mi zadań, tata coś tam.
I potem wyżywa się na wszystkich od razu, już wiesz, praktycznie trzeci odcinek i my widzimy, jak ona, wiesz, po prostu niszczy wszystkich oponentów.
A Azula jest opanowana w bajce. To jest w niej przerażające, że ona jest psychopatką opanowaną i do tego jest niezwykle groźna.
To ona jest bardziej taka socjopatyczna trochę, nie? I mój największy problem, dlaczego ona już w pierwszym sezonie tka tą błyskawicę? Dlaczego to właśnie była ta postać, że ona traci kontrolę nad sobą.
I w ogóle to wprowadzenie tej błyskawicy jest bez sensu.
Kompletnie bez
błyskawica
sensu.
Błyskawica jest wprowadzona w bajce w taki sposób, że od razu jest przeciwko komuś. Jest pokazanie tego, że to, kurczę, ale to jest...
Że nie wiedzieliśmy, że ona tak umie.
Tak, że to jest... To tak jak na przykład w Naruto były wprowadzane, jak było nowe jutsu, to nowe jutsu było wprowadzane dlatego, że one miało od razu pomóc bohaterowi w pokonaniu kogoś.
Tak, tak.
A tutaj ten piorun tak... Ona jest tak strzeliła, nie?
Walnął se w dach.
Tak. I to, że ona w ogóle tak się zwraca do swojego ojca, gdzie Azula nigdy w życiu by się tak do Ozaja nie zwróciła, bo jedyna osoba, do której ona miała respekt, to był Ozaj.
Dokładnie. Ona właśnie respekt i bała się go przede wszystkim. A tutaj sobie Smarkula pozwala.
Tak, a tu jeszcze Tylee i May.
May w ogóle jest okropnie skastowana.
Tak, najgorzej
chyba. Najgorszy casting.
Ale swoją drogą, one nie mają krzty charakteru i są tylko takimi... Nie wiem, czy pamiętasz, były takimi strasznie... W Power Rangersach było zawsze, w tych takich starych, były takie dwie postacie takich goofballi, że takie dwa głupki stały po prostu i mówili i przytakiwali. To jest dokładnie to. Albo w Herkulesie te dwa takie smrody latające za Hadesem, to też takie do przytakiwania były. To jest Tylee i May tutaj. One nie mają krzty charakteru, one tylko... Tak, Azulo, jesteś najlepsza, jesteś super.
To jest i strasznie mnie to boli, bo May na przykład i Tylee to May są
to
postacie... May
to jedna z moich ulubionych postaci w ogóle.
To są postacie, które mają o wiele więcej do dodania w całym tym.
I one potem to też jakby się pojawia, to one też mają rozwój, tutaj nie ma nic. Jak już macie je wprowadzać w taki sposób, to w ogóle ich nie wprowadzajcie.
Stary, zapamiętaj moje słowa, to co powiem teraz. Azula dostanie Redemption Arc w trzecim sezonie. Na pewno oni będą robili coś takiego, że ona będzie dobra w końcu. Nawet jeśli się nie ziści to, to będą momenty, w których ona będzie wchodziła na dobrą stronę. 100%.
Ale mi się przykro zrobiło teraz.
Ale też. Czujesz to też? Bo ja ogólnie od razu jak to zobaczyłem, to powiedziałem, że to jest koniec. To jest, Azuli będzie koniec ogólnie, nie?
Może tak nie dotrwa do trzeciego sezonu. Ten serial na przykład.
A co do dotrwania do trzeciego sezonu? Twórcy powiedzieli, że nie mają zamiaru wprowadzać konceptu komety Sozina. Nie wiem, czy
wprowadzili
słyszę.
Na koniec.
I 50 minuta, 40 sekunda wprowadzili. A wiesz, dlaczego nie chcieli wprowadzać?
Ja domyślam się czemu. Bo w bajce jest, że kometa przyjdzie za rok, aktorzy się starzeją i to jest duże wyzwanie dla nich.
Tak, dokładnie.
Jeśli chodzi o cast. I ja to rozumiem. I, ale zauważ, że nie powiedzieli, za ile się kometa pojawi. Że się pojawi wkrótce. Co daje im tą możliwość, że będzie timeskip na przykład i kometa przyjdzie za 3 lata, za ileś. Ja to rozumiem, bo aktorzy się starzeją, tak? No. Szczególnie, że to są 17-latkowie tam głównie chyba w kaście, albo 20-latkowie maksymalnie. No to będzie widać tą różnicę wieku, więc no rozumiem takie rozwiązanie. Ale jeszcze nie powiedziałem tego, czemu za cholerę Aang nie uczy się magii wody ani przez chwilę? No. I w ogóle nie ma tego wątku. Przecież to jest... I to, że oni lecą... Ta zmiana, że oni lecą do północnego plemienia wody...
Jest absolutnie bez
głupia,
sensu.
Bo oni normalnie w bajce lecą dlatego, że Aang
szuka mistrza.
Nauczyciela, a tutaj lecą, bo miałem przepowiednie, bo coś tam się stanie, bla, 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 bla. Po cholerę to.
W sensie, ja...
Jakby zdradzacie nam wszystko dla ludzi, którzy tego nie oglądali.
Kupiłbym tą wersję, gdyby nie to, że jako awatar on na stówę będzie miał milion jeszcze kolejnych wizji i zawsze będzie to właśnie motywacja, żeby tam polecieli.
Jeszcze wracając do Jetta, to, że przez i Katary, na którym już narzekałem i na Jetta też już narzekałem. Dlaczego Katara po jakimś głupim zdaniu powiedzianym przez Jetta magicznie zostaje mistrzynią magii wody? Bo Jet powiedział, że musisz myśleć inaczej o swojej matce. O tak, to ja już tu umiem robić dyski z lodu, tu wszystko.
Stary, a może wróćmy nawet wcześniej. Odcinek pierwszy. Katara próbuje uczyć się bendowania. No nie wychodzi jej, próbuje pewnie dniami, nocami, miesiącami. Przychodzi Aang, słuchaj, musisz poczuć balans sama w sobie, musisz poczuć energię. Dzięki mordo, idę pobiegać i nagle umie bendować wodę.
Mamy czasu, więc ja chcę jeszcze tylko powiedzieć, że dwa ostatnie odcinki to jest nieśmieszny żart. Te, co już są w północnym plemieniu wody. Tam ekspozycja jest na tak obrzydliwym poziomie i tam się pojawia jedyna postać, która według mnie ma beznadziejną charakterystykę dobraną, Yue.
Yue.
Ta peruka wygląda jak z teatru i to takiego nawet niedobrego.
No.
I Yue jest chodzącą ekspozycją. Ona co mówi, to jest ekspozycja. Nie mówi nic ciekawego. To, że walka Katary z Paku totalnie bez sensu i to jest jedyna walka, która mi się nie podobała właśnie.
W polskich napisach jest jedyna ciekawa rzecz na temat Yue, bo tam było, że ona mówi pod koniec swojego życia... Wiesz co, ja nie chciałam być żoną, ja tylko chciałam i wiesz, takie trzy kropki, Ahsoka powiedział, zrobić lody. I to było jedyne, co było ciekawe, bo tak się zaśmiałem w sumie.
Nie zwróciłem na to uwagi. Zmiany, które wprowadzili w całym tym najeździe, że oni tym tym balonem tam właśnie, wlatują, no. To, że Yue właśnie to, te bzdury wygaduje, to, że ten Han, tak, ten jej były chłop w ogóle nie przypomina tego Hana i Soka nie ma tej rywalizacji z nim, to jest też głupie. To, że cała postać Paku jest do wyrzucenia, bo to, że tutaj taki...
Nie stary, nie postać, wątek Paku.
Cały wątek, bo oni w bardzo niesubtelny sposób chcieli tu wprowadzić kobiecy wątek, że kobiety będą mogły walczyć, tylko że w bajce to już jest. I w bajce jest to wprowadzone lepiej, bo Katara sama udowadnia Paku, że ona jest w stanie się bronić i pokazuje mu to w jednym z fajniejszych pojedynków w tym sezonie. Ten jest beznadziejny i nie ma w ogóle tego wątku, że Paku przypomina sobie o babci Katary, to go właśnie też skłoniło do tego, żeby zmienić swoją decyzję odnośnie tego, że kobiety mogą brać udział w walce. A tu się pojawia ta Jagoda w ogóle i te kobiety wszystkie tam stoją i to jest takie jak... Mi się to skojarzyło z tą sceną z Avengers Endgame, gdzie te wszystkie kobiety się wtedy zebrały. To jest tak sztampowe po prostu. W bajce jest to tak fajnie, subtelnie poprowadzone, a tu jest tak sztampowe, takie in your face, bo wracając do tego, twórcy myślą, że jesteś idiotą i nie wyłapiesz tego normalnie.
I no nie wiem, no dla mnie największym problemem chyba całego wątku z Świątynią Wody, nie, co ja gadam, z północnym plemieniem, to jest właśnie tak jak mówisz, to jest ciągła ekspozycja i to jest przy okazji też, tam jest szczyt ogłupienia Iroh w ogóle dla mnie, co mnie najbardziej zabolało. Na statku, jak oni już tam lecą nad tym, nad plemieniem wody, to było: generale Zao, nie można bawić się z magią duchów, chyba nie masz tego w zamiarze, prawda? Prawda? On dokładnie wiedział, że tak jest, tylko musiał zadać to pytanie, żeby głupi widz pomyślał: o nie, on chyba chce walczyć z mocą duchów. I potem Iroh, który był prawdziwie bogobojny w bajce, zrobił coś takiego. Spojrzał, wytrzeszczone oczy, a no to spierdówa, trzeba
tak,
uciekać.
Tak, on w ogóle uciekł, a on normalnie przecież tam był w bajce cały czas. Tak,
tak
naprawdę.
I właśnie...
Dopiero potem, jak zabrał Zuko ze sobą, czy jak tam, no dopiero potem jak wracał, bo to, że też Iroh pokonał Zao, okej, dobra, to mniejsza, to mnie aż tak nie rusza.
No.
To jest mniej... Zresztą to ma fabularnie sens, bo rzeczywiście Zao miał najbardziej na pięku z Zuko, więc okej, to mnie nie rusza. Ale jak jest... To było... Nie chciało mi się oglądać. Ja miałem 3 podejścia do ostatniego odcinka. Ja zatrzymywałem, zostawiałem, wracałem, bo mi się nie chciało strasznie tego kontynuować. Po pierwsze, ja wiem, co się stanie.
No.
A tutaj mi to przekręcą i będzie niefajnie. I było niefajnie. Cała ta walka była nudna, bo przy okazji miałem ten wątek właśnie duchowy, który był bez sensu. Ta rozmowa z tym Kurukiem w ogóle też bez sensu wprowadzona. Też nie ma sensu. Tracą na to czas, zamiast dać czas naszym postaciom, żeby się rozwinęły. Żeby dać ten wątek Katary i Paku na przykład do rozwinięcia, który jest świetny w serialu, tak?
Stary, ucinanie wątków.
Znaczy
jeszcze
w bajce.
Ucinanie wątków. To jest ostatnia rzecz, jaką będziemy chyba musieli powiedzieć, tak, bo czas. Ucięli wątek tego ducha lasu. Czy ty skumałeś to, że Aang przyszedł, Katara i Sokka zostali uwięzieni?
Tak, ten duch tam był w ogóle, nie?
Stary, ten duch tam był, jest dalej skrzywdzony i dalej będzie porywał tych wieśniaków.
Ale pojawił się Koch, bo czemu nie? I zapisałem sobie to nawet i muszę to powiedzieć na koniec. Czemu do cholery Koch nie kradnie twarzy w tej bajce? Jest wprowadzona super scena w bajce, że Koch kradnie ci twarz w momencie, kiedy przedstawisz mu jakieś emocje.
Tak,
on
tak
zabiera tych ludzi jak jakiś pająk, chowa sobie ich na potem, a przecież Koch jest złodziejem twarzy.
Złodziejem twarzy, a nie pajęczakiem.
A nie pajęczakiem jakimś. Jest świetnie przedstawiony, jeśli chodzi o efekty, tak, jak go zrobili. Super.
No.
Ale zupełnie ta postać traci tą tak... W bajce jest tak przedstawiony, że Aang powstrzymuje się, a Koch próbuje go nastraszyć, żeby zabrać mu twarz. I to jest świetna scena. I ja jako dziecko się bałem jak cholery tego
tak,
Kocha.
To...
I tutaj ja miałem takie... Dlaczego oni ci to zrobili?
No, they did you wrong, boy. No, ale they did you wrong, boy, to można powiedzieć to jest, o co drugiej postaci jest, w tym serialu.
I nawet, Boże, pojawił się awatar Roku i on się bał tego Kocha, a Aang daje mu jakąś tam figurkę, dobra, ty, dawaj moich znajomych.
Sztama, mordo, no, elo.
Friends, lub.
Teraz ostatnie pytanie. Czy było to potrzebne? Czy
nie.
Live action było potrzebne?
Nie, absolutnie.
Nie. Wiesz, komu było potrzebne? Nickelodeonowi, żeby sprzedać więcej gadżetów z Avatara znowu.
Znaczy to Netflixowi, bo Netflix wykupił prawa i...
A, bo to jest we współpracy kreatywnej.
Tak, no Netflix to jest chyba ich Originals w ogóle, więc...
Aha, a, no dobra.
Wykupili prawa po prostu. A, tak na, żeby tak się podeprzeć, to twórcy pracują nad serialem nowym animowanym. Filmem animowanym o postaciach tych podstawowych, tylko ileś tam lat do przodu. I chcą podobno też zrobić historię kolejnego Awatara, ale to też ma być animowane i to są ci twórcy, co stoją za oryginałem. No. Więc fajnie. To jest tak na dla serduszka dobrze, że ktoś, kto rzeczywiście chce się tym zająć i ma na to pomysł, bo on to wszystko wytworzył. No. Oni, bo to jest dwójka, duet. Nie pamiętam. Konieczko i... Nie pamiętam.
Nieważne, nieważne.
Przepraszam. To mnie pociesza tylko i wyłącznie, bo ten serial jest niepotrzebny.
Nie czekam na nowy
sezon. Nie czekam
sezon.
Na kolejny sezon. Obejrzę go pewnie.
No, dla porządku, nie?
Tak, dla porządku, bo no, jestem fanem bajki i bardzo mnie niektóre rzeczy zabolały. Tak jak mówię, to się da obejrzeć, tylko myślę, że nie warto po prostu. Bo jeśli oglądałeś bajkę i dobrze ją pamiętasz, to możesz mieć tylko problem właśnie, że tu ci nie pasuje, tu ci nie pasuje. A jak masz to oglądać, jeśli nigdy w życiu nie oglądałeś Anga, to nie ma sensu, bo bajka jest 1000 razy lepsza.
Dla mnie w ogóle istnienie tego serialu to jest niepodważalny dowód na to, że lepiej jest obejrzeć bajkę. I on mnie namówił do tego, żeby zrobić rewatch, więc dziękuję serialowi za to, a ode mnie 5 to jest max. 5 no, to jest max, co mógłbym dać. Max. I to jest, and that's generous. Ale z racji tego, że niestety czas nam dzisiaj się skończył, to mamy nadzieję, że nasze psioczenie było dla was w miarę przyjazne. Co? Co ja powiedziałem? Że nasze psioczenie
było przyjazne.
Nie ma to najmniejszego sensu, że przynajmniej to, co mówiliśmy, jakoś wam umiliło czas. Dziękujemy wam bardzo za ostatnią godzinę, którą z nami spędziliście. Do was mówili Mateusz Przybysz.
I Jakub Remus.
Tak jest. A teraz zakończymy czymś dla fanów ostrych brzmień, czyli przed państwem zespół Koma. Chciałem zawsze zrobić ten żart. I dziękuję wam bardzo. Zapraszamy w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Na razie.
spadaniu, cały ze światła spadam. Jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Spadam, nie czuję ciała i tylko błagam.